moich dłoniach książka wydawnictwa literackiego pod tytułem Nic to, dlaczego historia Polski musi się powtarzać, a moim gościem jest autor tego tomu, Jan Maciejewski. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy może od znaczącej okładki, bo ona już wprowadza nas jakby w tematykę, prawda? To jest taki symbol, można powiedzieć, taki, nie wiem, kotylion zmieniony trochę we wstęgę Mebiusa, w znak nieskończoności, a więc jakieś zapętlenie tej naszej polskości. Wpadliśmy w jakiś zaklęty krąg?
No tak, jak to zwykle z okładkami bywa, to był wiele... Długa historia, wiele zbiegów okoliczności. Ten znak nieskończoności jeszcze jest dodatkowo oprawiony w to, że jest w biało-czerwonych barwach, prawda?
Więc... Właśnie, dlatego powiedziałem kotylion, tak mi się to skojarzyło.
Tak. To rzeczywiście on moim zdaniem dość dobrze opowiada czy symbolizuje tą książkę, która jest o powtarzalności pewnych zachowań, o pewnych stałych wariantach gry, prawda? O tym, że pewne nawyki myślowe, czy pewne nieprzepracowane traumy z przeszłości naszej historii powracają.
Właśnie ze wstęgi Mebiusa właściwie nie da się uciec, prawda? To jest cały czas poruszanie się po tej samej powierzchni, prawda? Dookoła. Dlatego powiedziałem o tym błędnym kole. Czy ta nasza biało-czerwona polskość popadła właśnie w taką pułapkę?
O tym jest ta książka, więc bezwzględnie muszę odpowiedzieć twierdząco. Natomiast ta pułapka, to nie chciałbym, żebyśmy toczyli tą rozmowę w taki sposób, jaki zazwyczaj się rozmawia o polskiej historii w ostatnich 300 latach. To znaczy ja bardzo świadomie chciałem zacząć tę książkę w miejscu, w której zazwyczaj kończą się wszystkie... kolejne tomy czy literacje, opowieści o dziejach głupoty w Polsce, prawda? Mhm. Mi bardzo zależało na tym, żeby nie powtarzać tego schematu, żeby powiedzieć to wszystko, co zazwyczaj nie jest w takich sytuacjach opowiadane, prawda? Znaczy jakby nie skończyć na prostym powiedzeniu, że jesteśmy niewolnikami własnych traum, czy niewolnikami własnej głupoty, niewolnikami własnego zdziecinnienia i tak dalej. Ja jakby mnie interesowało, co to jest. Co to jest, co każe nam powtarzać, prawda?
Posiłkuje się pan pewnym schematem. Można tak powiedzieć, że książka nie jest schematyczna, bo ona jest kolażem przeróżnych rzeczywiście wątków literackich, filozoficznych, filmowych. To jest rzeczywiście coś, co poraża swoją erudycją. To jest nieprawdopodobne zupełnie. Trzeba się mocno tutaj wgłębiać i koncentrować na tej treści. Tak jest bogata. Ale z jednej strony pan uchwycił pewną nić, która jest stała. Co to za nić?
Tym mechanizmem, na którego nakładane są kolejne kostiumy, prawda? Czy jakby który jest uruchamiany w różnych kolejnych momentach, jest mechanizm kozła ofiarnego. Kozła ofiarnego, czyli takie zjawisko, które pojawia się zawsze w sytuacjach kryzysowych jakiejś wspólnoty, prawda? W momencie, w którym dochodzi do jakiegoś rozprzężenia, czy rozbicia, czy defragmentacji porządku.
No właśnie, bo kozioł ofiarny to jest właściwie wyrażenie, frazeologizm, który jest obecny w normalnej, codziennej polszczyźnie. Tak, ale pan sięga głębiej, bo pan sięga do filozofa, pan sięga do antropologa, do René Girarda. Pogłębione.
I Girard robił w swoich książkach trochę podobny zabieg, który ja staram się zastosować tutaj. Znaczy pokazuje, jak w najprzeróżniejszych momentach historii świata i w najprzeróżniejszych miejscach, niezależnie od siebie, powtarzają się pewne zachowania, bardzo do siebie podobne. I wszystkie one są związane, czy wszystkie one w jakiś sposób reprezentują ten mechanizm kozła ofiarnego, czyli taki stan, w którym przemoc i stan nienawiści każdego z każdym, wojny każdego z każdym, jakiejś wolny totalnej, zostaje uleczony przez to, że ta przemoc zostaje skanalizowana przeciwko jednemu, prawda?
Tak. To jest ten właśnie kozioł ofiarny.
To jest ten kozioł ofiarny, którego się albo zabija, albo wypędza na pustynię. W każdym razie on zapewnia bezpieczeństwo i porządek przez to, że jakby do niego się przykleja cała przemoc i cała niepewność tego stanu przejściowego i on znika, prawda? I ta przemoc i niepewność znikają razem z nim. I Girard to analizował od Ameryki Południowej przez średniowieczną Europę, aż po basen Morza Śródziemnego.
Od Starego Testamentu, poprzez mitologię grecką, prawda, ale także współczesne przejawy.
Tak. I kluczowy moment, jakby przezwyciężenie tego mechanizmu, który on pokazywał na przykładzie Ewangelii, prawda? Mhm. To jest w ogóle ciekawe, jak jego ta teoria doprowadziła do konwersji, do wiary.
Do chrześcijaństwa.
Tak, tak, tak. On został chrześcijaninem ze względu na swoje badania naukowe. Dość nietypowy w dzisiejszych czasach. Zazwyczaj mechanizm jest odwrotny, czy droga wiedzie w przeciwnym kierunku, a on jak najbardziej mainstreamowy antropolog we Francji w latach 70., 80.
Ratio dochodzi do credo, prawda?
Tak, dochodzi poprzez swoje badania, poprzez to, co zobaczył w kulturze i poprzez to, co odczytał w Ewangelii. On twierdził, że Ewangelia przezwycięża mitologię, przezwycięża myślenie archaiczne, to myślenie, które jest skoncentrowane i krąży wokół mechanizmu kozła ofiarnego.
Mówiąc tak w dużym, schematycznym ujęciu, to jest tak, że do tej pory ten kozioł ofiarny to był rodzaj mordu nawet cywilizacyjnego, prawda? Mordu takiego założycielskiego, tak. Dla cywilizacji w ogóle, prawda?
Tak, dla każdego porządku, dla każdej kultury. Tak. Każda kultura dlatego też musiała ukrywać ten mechanizm i na tym polegała praca Girarda, którą ja innych narzędzi w innym obszarze staram się powtórzyć w odniesieniu do polskiej historii ostatnich 300 lat. Odkrycia tego, co jest u źródeł, prawda? Odsłonięcia powierzchni ziemi i zaglądnięcia do fundamentów kultury, do fundamentów naszego porządku i moim zdaniem fundamenty naszego konkretnie porządku polskiego, naszego myślenia, naszych nawyków, naszego przeżywania samych siebie i naszej wspólnoty politycznej tkwią w momencie rozbiorów. Czyli tak. Nie w tych 123 latach, tylko konkretnie w momencie upadku pierwszej Rzeczpospolitej.
Czyli zaborcy, prawda?
Tak
mówiąc alegorycznie, prawda? No, utworzyli taki krąg, prawda? I wybrali Rzeczpospolitą jako kozła ofiarnego.
Wyselekcjonowali nie tylko zaborcy, bo to jest ciekawe, że to robiła z nimi razem cała Europa Zachodnia, która albo milczała, albo w tym uczestniczyła, prawda? Ogromny...
Francuskie oświecenie,
tak,
prawda?
Francuskie oświecenie, encyklopedyści, Voltaire przyłożył rękę...
Lemaitre,
również wielu myślicieli, wielu też anglosaskich, również takich, którzy odwracali wzrok. To jest niesamowite, jak... Upadek pierwszej Rzeczpospolitej, który był czymś bez precedensu w ówczesnym świecie, prawda? Jakby upadek tak starego i dobrze osadzonego w porządku europejskim państwa, po prostu jego zniknięcie, po prostu jego rozszarpanie i wepchnięcie w niebyt, praktycznie obeszło się bez komentarza tamtego świata, prawda? Tamten świat odwrócił wzrok. To jest coś bardzo, bardzo charakterystycznego dla mechanizmu kozła ofiarnego, prawda? Jakby wspólnota nie chce wiedzieć, co zrobiła. Chce zapomnieć o tym, co zrobiła. I jest bardzo dużo takich momentów przez cały ten proces upadania pierwszej Rzeczpospolitej i chwilę po nim, które dokładnie rymują się z tymi wszystkimi mechanizmami archaicznymi, prawda? I na przykład to, że ostatnią bitwą w historii pierwszej Rzeczpospolitej była rzeź Pragi, prawda?
Tak.
Pierwsza Rzeczpospolita musiała skończyć się rzezią, bo rzeź jest takim specyficznym rodzajem bitwy, który jest już bardziej z porządku zwierzęcego albo boskiego, a nie ludzkiego, prawda?
Pan pokazuje te rymy w historii, bo pan później odwołuje się do rzezi Woli, prawda?
Tak.
W czasie Powstania Warszawskiego.
Tak, jest mnóstwo symetrii, prawda? Z jednej strony tutaj mamy prawobrzeżną Warszawę, potem kilkadziesiąt lat później mamy lewobrzeżną Warszawę. Bardzo podobnymi zjawiskami, na przykład są również szarże polskich szwolżerów pod Somosierą i Monte Cassino, prawda? Jakby oba to są... Dwa razy pomagaliśmy naszym dotychczasowym sprzymierzeńcom już po ich zdradzie, prawda? Jedno było po Tylży, którą zrobił nam Napoleon, drugie po Teheranie, które zrobili nam zachodni alianci. W jednym i w drugim przypadku chodziło o zdobycie stolicy. W przypadku szwolżerów to był Madryt, w przypadku żołnierza Andersa to był oczywiście Rzym. I za każdym razem to trochę już nie była nasza wojna. To znaczy trochę umieraliśmy w jakimś innym porządku. Nasi żołnierze umierali, ale byli też, mieli bardzo mocne przekonanie, że oni są jedynymi reprezentantami Polski. Znaczy, że patrząc na ich śmierć, Zachód, Europa, Napoleon, Churchill, Roosevelt, bez różnicy, będą widzieli śmierć całej Polski. I zobaczą tą śmierć i właśnie co? No nie? Jakby i też pewna jakaś taka jednomyślność i nie chcę powiedzieć bezrefleksyjność, że jakaś taka metarefleksyjność tamtych decyzji, prawda? Jakby to, że one były już spoza porządku politycznego. Tutaj już to nie było... To nie była żadna rozgrywka, to jakby inne szale się tutaj ważyły.
No właśnie, pan próbuje nam ukazać ten mechanizm, odsłonić ten mechanizm, który ma swoją logikę, prawda? Bo mówimy najpierw o zewnętrznych siłach, które wyznaczają... Tak. Polaków na ofiarę, prawda? Na kozła ofiarnego, ale bez tego uwewnętrznienia tego, prawda? Tak. Bez przybrania, i to robimy z własnej woli, prawda? Tak. Bez przybrania tej roli na siebie, bez przybrania tej roli na siebie, ten mechanizm by nie funkcjonował w naszej historii.
Tak, oczywiście, bo ktoś, kto zostaje kozłem ofiarnym, jest kimś bardzo ważnym we wspólnocie, prawda? I ta wspólnota potem nawet w jakiś sposób go sakralizuje, wynosi go, prawda? Zaczyna go czcić. To jest ciekawe, żeby był taki powtarzalny schemat po wszystkich upadkach na przykład polskich powstań, prawda? Jakby jakaś krótkotrwała, ale bardzo intensywna polonofilia wybuchała na zachodzie Europy. Prawda? I my po tym, jak upadła Rzeczpospolita, po tym, jak zniknęło nasze państwo w 1795, Polacy stanęli bez takiego wyzwania, byli zmuszeni do odpowiedzi na pytanie, jakie jest teraz nasze miejsce w historii? Co my mamy teraz, po co my mamy jeszcze istnieć? Prawda? A może mamy nie istnieć? Może mamy tak jak Szczęsny Potocki zostać Rosjaninem, prawda? Może to jest najbardziej logiczny wybór w tej chwili. Ale żeby istnieć, i to jest fascynujące, żeby istnieć jako naród, żeby istnieć jako wspólnota polityczna, trzeba mieć swoje zadanie. Trzeba mieć swoją rolę. To Zaborcy w ostatnim traktacie, który już był gwoździem do trumny Rzeczpospolitej.
Niwelowali nas w ogóle, prawda?
W traktacie petersburskim z 97 roku tam się znajdzie taki tajny aneks, w którym stwierdzają, że imię Polski zostaje na wieki wymazane z kart historii. Imię. To jest bardzo charakterystyczne. We wszystkich mitologiach od Starego Testamentu przez mitologie greckie czy rzymskie. Imię jest czymś więcej niż tylko nazwą. Imię jest istotą, zadaniem. Powiedz mi swoje imię, czyli zdradź mi swoją najgłębszą tożsamość.
Prawda? Bóg się objawia w imieniu. Tak. Jestem, który jestem, prawda?
Który jestem, prawda? Mhm. Jakby to jest bardzo charakterystyczne. I co miało oznaczać imię Polska, prawda? Jakby co miało wypełnić treścią to brzmienie.
I... Właśnie, ale pan, zanim pan pokazuje tę nową treść, którą sobie przybraliśmy, prawda, też z własnej nieprzymuszonej woli, albo może przymuszonej, to jest znak zapytania. Pan pokazuje taki okres po rozbiorach, kiedy nastąpiła taka faza nihil, prawda, takiego kompletnego nic. To jest właśnie to tytułowe nic to, prawda, kiedy w ogóle Polacy przestali chodzić do kościołów, prawda, a tym takim antybohaterem, którego pan tutaj przywołuje, jest niesamowita postać,
prawda, Marchocki.
Ignacego Marchockiego, który wzywał właśnie do samobójstwa, prawda, zbiorowego samobójstwa.
Ignacy Marchocki nie tylko wzywał, Ignacy Marchocki je
zaplanował.
Zaplanował, prawda, on stworzył cały taki dokument, który napisał, kto po kolei będzie umierał, kto kogo będzie zabijał. I ostatecznie...
To jak sekta Jima Jonesa, prawda, w Gujanie, trochę tak.
Trochę tak, ale on też, Marchocki, nie wziął się znikąd. On odpowiedział po prostu bardzo zdecydowanie, ostatecznie nie popełnił samobójstwa, umarł śmiercią naturalną, a i na szczęście nikt tego jego planu nie próbował zrealizować, ale on odpowiedział na pewne bardzo mocną wątpliwość, bardzo mocną rozterkę, która wtedy panowała wśród Polaków, którzy byli przekonani, że są jako Sarmaci z dziedzicami
starożytnej cywilizacji.
Starożytnego Rzymu, Republiki Rzymskiej. Prawda? I czy oni teraz nie powinni się zachować jak Katon? Jak Katon, który popełnił samobójstwo po upadku Republiki? Czy lepiej ten, który wolał umrzeć niż żyć w niewoli? No? I właśnie Słowacki, który uwiecznił Marchockiego w Beniowskim, określił go pół wariatem, pół katonem, prawda? Czyli że on rzeczywiście odpowiadał na ten, ale katon też pojawia się w pierwszych tam zdaniach czy stronach pana Tadeusza, prawda? Jakby jak Tadeusz wraca do tego swojego dworu, to widzi tam obraz katona, prawda? On wisiał jak cały czas, jak taki cień nad tamtym czasem, nad tamtym momentem. I to był taki niesamowity okres, te kilkanaście lat, który jest zupełnie nieopowiedziany. powiedziane. Nigdzie. To znaczy, może poza popiołami, które dzieją się w tamtym czasie, tak, ale dzieją się trochę obok, obok tamtych wydarzeń, obok tamtego stanu ducha, to jest zupełnie nieobecne.
To i jest właśnie nasze serce ciemności,
tak,
prawda?
Tak, tak, mhm, tak, dokładnie. I coś, co to serce jest bardzo dobrym sformułowaniem.
Z Jacka Dukaja.
Z Jacka Dukaja, który przetłumaczył Heart of Darkness właśnie jako serce ciemności.
Przełożył na swój sposób.
Tak, spolszczył, mhm, a nie jądro ciemności, ponieważ serce pompuje, prawda? Mhm. On nie jest tylko środkiem, ono pompuje coś do całego organizmu. I tamte kilkanaście lat po upadku I Rzeczpospolitej rzeczywiście było jakimś takim czasem, w którym Polacy zrozumieli, co to znaczy nie mieć swojego państwa. Znaczy, co to znaczy żyć tylko w jakimś, cytując Marksa, idiotyzmie życia prywatnego, prawda? I okazało się, że nie da się tak żyć. To znaczy, bardzo wiele osób rzeczywiście popełniało samobójstwa.
Jest ta, cała epidemia.
Tak, jest cała fala samobójstw wtedy w pierwszych latach.
Mnóstwo. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest mniej znany zupełnie, czy w ogóle zapoznany taki moment w historii rzeczywiście, no bo się kojarzy to, prawda, z Werterem, te fale samobójstw, romantycznym takim właśnie mitem Wertera z Goethego, prawda? Tak. Natomiast to była zupełnie inna jakby motywacja tych samobójstw.
To było coś takiego, że jeżeli nie ma Polski, jeżeli nie ma jakiejś wielkiej sprawy, bo to jest ciekawe, że to się łączy, to, o czym pan już wspominał, z upadkiem życia religijnego, też nie mającym precedensu. Polacy przestali chodzić do kościołów, przestali zawierać małżeństwa, przestali chrzcić dzieci, prawda? Jakby odwrócili się, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda? Jakby odwrócili się od Pana Boga, odwrócili się od kościoła. Badacze życia religijnego mówią, że też jakby to nie tylko upadek religijności, ale też duchowości, że jakby w ogóle tamta sfera życia przestała Polaków interesować.
Czyli co, hedonizm, materializm, tak?
Tak, jakieś takie niesamowite utracjuszostwo, prawda? Mnóstwo wtedy młodych ludzi popada w alkoholizm, czy jakby przegrywa całe majątki w karty. Mnóstwo żon opuszcza swoich mężów, co ciekawe, również z generałami zagranicznych armii, prawda? Co miało taki, to była podwójna zdrada, podwójny akt jakiegoś takiego zaparcia się dotychczasowego życia i reguł, które w tamtym życiu obowiązywały. I to był taki czas jakiejś takiej pustki, bo w podręcznikach historii upada pierwsza Rzeczpospolita i zaraz potem pojawia się Napoleon, prawda? Jakby tak. ten moment jakiejś takiej dziwnej
pauzy,
czy ciemnego interludium w ogóle znika, a jest jedna osoba w naszej historii, która ten fragment historii reprezentuje szczególnie dramatycznie, to jest książę Józef Poniatowski, prawda? On przeżywa jakieś straszne katusze moralne w tamtym czasie, prawda? Ponieważ on jest z jednej strony był generałem praktycznie wszystkich zaborczych armii, był synowcem króla. Król wzywał go, prosił, żeby jechał z nim najpierw do Grodna, a potem do Petersburga. Chciał go mieć przy sobie, tak, prawda? Chciał mieć przy sobie też przyszłość Polski. Chciał mieć przy sobie, jakby chciał, żeby ostatecznie tamta historia była zamknięta. Bo dla wszystkich było jasne, z Józefem Poniatowskim łącznie, że on byłby, jak on jest jakimś naturalnym kontynuatorem tamtej linii
tak,
która była linią hańby, prawda? Jakby Stanisław August Poniatowski był reprezentantem hańby przez to, że przyłączył się do Targowicy, przez jego związki z Katarzyną, ale też przez to, że on sam stał się dla Polaków trochę kozłem ofiarnym, prawda?
Tak. Zamknięty w tym swoim Grodnie, prawda?
Tak, tak. Mhm. I w tym Grodnie, kiedy nawet apologeci i obrońcy Stanisława Augusta Poniatowskiego mówią, że to był straszny czas, że to po prostu było... Dla Rosjan też było to szczególnie istotne, żeby mieć go właśnie takim.
Tak. Ubezwłasnowolniony.
Żeby on nie uciekł, żeby on nie reprezentował Polski nigdzie, żeby go nikt nie pozbawił tronu, żeby on się sam tego tronu zrzekł i żeby potem był utrzymywany i żeby Rosjanie musieli spłacać jego długi, prawda?
No, pan tam przywołuje taki legendarny obraz, nie wiadomo, czy to nie jest urban legend, że caryca Katarzyna użyła polskiego tronu jako, powiedzmy, utensylium do oddawania...
Tak, tronu w innym znaczeniu. Tak, ta miejska legenda funkcjonuje w ten sposób, że Katarzyna zmarła na nim właśnie, prawda?
Tak.
W tej niezbyt chwalebnej, czy niezbyt godnej pozycji. To jest chyba miejska legenda jednak, ale sam fakt, że ona się pojawiła, prawda? Że ona zaczęła funkcjonować, już o czymś mówi.
Bo jest też element tego mitu, prawda? Bo tam przywołuje pan, że to nihil, prawda? Ta ziemia jałowa, Eliotowska, ten rynsztok, prawda, to miejsce naszej nicości, to jest właśnie takie jest, fekalium.
Bo jeden z symboli kozła ofiarnego jest właśnie, to są właśnie kanały. To jest właśnie odprowadzanie nieczystości.
Tak.
Kozioł ofiarny jest tym kanałem, przez który wszystkie nieczystości, to wszystko, co złe, brudne, śmierdzące we wspólnocie wycieka na zewnątrz. Jest jeszcze jeden symbol lepszy niż kanalizacja. To jest to są te zakłady przetwarzania odchodów na nawozy.
Tak.
Prawda? Bo z jednej strony to, co brudne, staje się tym, co nawozi.
Sublimacja. Tak,
tak, tak. Co nawozi, co zapewnia lepsze plony na przyszłość, prawda? To jest, i wtedy to jest mechanizm zamknięty. To jest zamknięta. Zamknięta całość. Ale Józef Poniatowski, wracam do niego, bo on jest kluczowy, jeżeli chcemy zrozumieć, jak Polacy przyswoili sobie ten mechanizm kozła ofiarnego. Jak oni sobie sami zaakceptowali, że są tym właśnie.
Prawda? Bo Poniatowski sam wpadł w tę dziurę hedonistyczną, nihilistyczną, prawda, w pałacu pod blachą, prawda, stał się takim,
tak,
prawda, bon vivantem, prawda?
On tam przygarnął do siebie wszystkich uchodźców, arystokrację francuską, która wtedy reprezentowała wszystkie najgorsze cechy tej dekadenckiej arystokracji. Tam urządzano jakieś nieprawdopodobne orgie. Tam nie mówiono w ogóle po polsku, to była jedna z cech charakterystycznych, że to poza jakimś takim moralnym rozprzężeniem, które ten pałac pod blachą reprezentował, to on reprezentował też absolutne jakby zaprzeństwo takie narodowe. Prawda?
Takie polskie anus mundi, prawda?
Tożsamościowe, tak. Taki stan zupełnego...
Kloaki.
Zupełnej pustki. I czegoś też bardzo upokarzającego. Ten czas to w życiu księcia Józefa nie są tylko, jest nie tylko cierpienia, ale też upokorzenia, prawda? On musiał stać w kolejkach do pruskich urzędników, prosić o rozkładanie długów po swoim stryju, prawda? To szczególnie dla szlachcica, dla być może następcy tronu, stanie przed pruskimi urzędnikami, a Prusy miały bardzo przemyślny sposób upokarzania Polaków, znaczy wysyłali do Warszawy najgorszy sort swoich urzędników. Tak. Jakby pruski urzędnik, to samym swoim brzmieniem nie reprezentuje, nie wywołuje w naszych myślach najprzyjemniejszych obrazów. I kiedy książę Józef spotyka Napoleona kilka lat później, prawda, kiedy przed nim staje, to on, będąc człowiekiem z zupełnie innego świata i też wywołując wielką nieufność w samym Napoleonie, którego nie lubił bardzo na początku, prawda? Oni nie zapałali do siebie sympatią. On wtedy zobaczył szansę na odkupienie. Zobaczył rzeczywiście w Napoleonie to coś, czym on był w historii, prawda? To coś, co fascynowało Hegla i kazało o właśnie Napoleonie, czy ze względu na Napoleona napisać swoją filozofię historii, prawda? On zobaczył, że to jest jakaś nowa siła w historii i on się tej siły uczepi i dzięki tej siły dozna odkupienia. Jego imię dozna odkupienia, imię jego stryja, a być może i nawet imię Polski. I tylko w ten sposób, bo tylko w ten sposób możemy wytłumaczyć ten nieprawdopodobny upór księcia Józefa w trzymaniu się do końca Napoleona, tak. W pozostaniu mu wiernym. W momencie, w którym już on umiera przecież w nurtach Elstery, w momencie, w którym opuścili już Napoleon absolutnie wszyscy. Już nawet Polacy, którzy i tak stali do końca, i już i tak oni proszą księcia Józefa, zostań. No nie? Nie jedź z nim pod Lipsk. I właśnie tutaj w Krakowie, kilka kilometrów stąd, on przeżywa te katusze tej ostatecznej decyzji. Jak już podejmuje tą decyzję, to on wie, że jedzie na śmierć. Tak. Prawda? On się zachowuje jak skazańcy przed szafotem, którzy rozdają swoje pieniądze. Zachowały się zapiski jego służących, jego kamerdynerów, którzy mówią, że tam w kolejnych miejscach książę kazał dać. Książę kazał, rozdawał pieniądze.
No on Czyli wiedział, ten kozioł ofiarny staje się takim polskim kamikadze, tak można powiedzieć?
Tak, on... Tam się musiała się dokonać symetria, musiało się wydarzyć to, że książę Józef przyjął, że nie tylko na Polaków zostaje narzucona ta rola kozła ofiarnego, ale książę Józef jako następca, niekoronowany następca tronu w imieniu Polaków przyjmuje tą rolę. I to jest ta jego ostatnia szarża. Ta ostatnia szarża przed i potem ten przed utonięciem, przed skokiem do Elstery, jakąś taką niewiarygodnie piękną śmiercią, rycerską śmiercią. Nie można sobie było wyobrazić piękniejszej śmierci. Prawda? I te jego ostatnie słowa: Bóg mi powierzył honor Polaków, jemu samemu go oddam. Prawda? On wiedział doskonale, że jedzie na śmierć, ale wiedział też, że jedzie na coś więcej. Prawda? I Polacy to coś więcej zrozumieli, coś więcej przyswoili, czcząc księcia Józefa i czcząc konkretnie ten jeden moment, tę jego szarżę. To ikoniczny, ten skok do Elstery stał się ikoną. On wisiał we wszystkich szlacheckich, mieszczańskich, polskich domach przez cały XIX wiek, jako taki moment, moim zdaniem, nowy chrzest. Prawda? Tak. Tak. Nowe przyjęcie nowego imienia. My teraz będziemy reprezentować inny porządek. My będziemy tymi, którzy będą właśnie stali wiernie do końca.
Porządek moralny?
Porządek moralny, ale my też...
Ale moralność jest tutaj powiązana z polityką, prawda?
Nie, moralność ma przezwyciężać politykę w tej optyce, prawda? I my będziemy, patrzcie, nie możemy wywalczyć sobie wolności, nie możemy, ponieważ jakby zamknął się, wieko nad nami zostało zamknięte i żadna ludzka siła nie jest go w stanie podnieść.
Panie Janie, ale my tu obserwujemy jakąś niesamowitą teatralizację, prawda? Mamy do czynienia z pewnymi aktorami, bo pan mówi o roli, prawda? No to jest takie typowe, odgrywanie roli. Kto jest widzem tego naszego narodowego spektaklu? My to robimy dla Zachodu, dla siebie samych?
A myślę, że jedno i drugie. To znaczy, z jednej strony sami ze sobą potrzebujemy bardzo tego poczucia, że jesteśmy do czegoś, że mamy jakiś, że mamy coś do odegrania, mamy coś do zrobienia w historii. A z drugiej strony nie miałaby ta szarża miejsca, gdyby po drugim brzegu Elstery nie było już Napoleona. Prawda? Gdyby nie było tego domysłu, że on może patrzeć. Nie zdobywalibyśmy Monte Cassino, gdyby obok nie było Amerykanów i Anglików, prawda? Gdyby oni właśnie nie patrzyli. Nie szarżowalibyśmy pod Somosierą, gdyby nie stał u dołu tego wąwozu Napoleon i patrzył, jak giną młodzi, piękni Polacy.
Mhm. Nie byłoby Powstania Warszawskiego? Nie byłoby Smoleńska?
Nie byłoby... Smoleńsk jest czymś trochę z innego porządku, bo jakby cały czas jesteśmy zawieszeni tej niepewności, że nie wiemy, co tam się wydarzyło, więc jakby trudno przypisywać jakby konkretne intencje. Ja piszę w tej książce o Smoleńsku, o tym, co się wydarzyło 15 lat temu, w trochę innym kluczu, w kluczu tego, co my jako Polacy tutaj w Polsce z tym zrobiliśmy. Mm-hmm. Jak to przeżywaliśmy, jak to zafunkcjonowało, zarezonowało w nas.
Ale pan odnalazł jeszcze jeden mit w tej całej historii, mianowicie taki, to jest, no też można powiedzieć, loci comunes, jakiś taki stały element symboliczny. Mhm. Bo pan pisze, zaczyna pan od takiego obrazu z XVIII wieku, kiedy pruski urzędnik wywala przez okno resztki, prawda, naszych regaliów, prawda, naszych mebli narodowych, naszych symboli, wywala przez okno, prawda?
Tak.
Panie Janie, ja zaobserwowałem to jest taka moja prywatna może dygresja, ale bardzo, bardzo ciekawa, bo pan jak pisał o Smoleńsku, pisał też właśnie o śmietnisku, prawda?
Tak.
O tych resztkach, które stanowią jakby, przepraszam za paradoks, nową formę polską, prawda? Ten chaos tych zmieszanych ze sobą elementów materialnych, cielesnych, prawda? Jakichś fragmentów ciał. To wszystko stanowi naszą narodową formę w pewnym momencie, właśnie w tych kluczowych momentach. I ja pamiętam, taki performance był, nomen omen na ulicy Smoleńsk w Krakowie, kiedy, ja już dokładnie pamiętam, że to nie o to chodzi. Chodzi mi o pewien schemat. Był taki performance artystyczny, grupa osób zmieniała swoją pracownię i wywalała na ulicy Smoleńsk, dosłownie po tej katastrofie, wywalała wszystko przez okno. Mhm. I na ulicy Smoleńsk ja zobaczyłem cały taki rozgardiasz po prostu polski. Mhm. I od razu miałem skojarzenie, no sama nazwa zobowiązuje, prawda? Tak, ulica Smoleńsk. Ale to była ta forma. Ja sobie pomyślałem, to jest nasza narodowa forma. I znalazłem to u pana po prostu. Pan to potrafił zracjonalizować, pokazać, że to ma jakiś głębszy sens, że kryje się pod tym jakaś nasza narodowa podświadomość po prostu.
Tak, ten obraz śmietnika, bo z jednej strony to rzeczywiście przez okno zamku królewskiego z sali obrad sejmu wielkiego był wrzucany śmieci. Tutaj na Wawelu zostały przetapiane w tym samym czasie przez że z Prusaków trochę cenniejsze przedmioty. Ale
potem pan to wiąże z fortepianem Chopina, prawda?
Tak, jest rzeczywiście powtarzalność pewnego obrazu. Ten, który pan podał przed momentem, doskonale się w to wpasowuje. Obrazu wyrzucania na zewnątrz takim gestem właśnie jako pozbywania się, ale też odbierania w ten sposób znaczenia czemuś, co dla nas najświętsze.
Wie pan co, że my dotykamy naprawdę metafizyki. Przepraszam, ja wiem, że pewnie nas słuchają także racjonaliści, ale tkwi w tym taka dla mnie zagadka i tajemnica jakiejś synchroniczności, co się kryje za tymi formami po prostu, które jakoś podświadomie my sami łapiemy po prostu. Łapiemy się na tym.
Mm-hmm. No, nie chcę, żeby to też zabrzmiało zbyt metafizycznie. Ja zasadniczo starałem się pisać o tym, co można zobaczyć, o tym, czego można
dotknąć. Ale to są widzialne formy. Śmietnik się jest widzialny.
Tak, można było dotknąć tych śmieci na... śmieci w Warszawie w styczniu 96 roku, 1796. Można było dotknąć tego śmietniska, w którym zagrzebuje się Maciek Chełmicki, prawda?
Tak. W Popiele i Diamencie.
W ostatniej scenie Popiołu i Diamentu. Bardzo ciekawie o tym Wajda zresztą opowiadał, że on zobaczył we Wrocławiu, gdzie kręcili ten film, zobaczył śmietnisko, powiedział: o, wystarczy tylko trochę pogrzebać i tam znajdziemy wszystko. I tam znajdziemy naszych bohaterów, tam znajdziemy naszą historię. Ale też bardzo ciekawie, zupełnie niezależnie od tych wszystkich tropów, Józef Mackiewicz opisywał Katyń, kiedy pojechał razem z
też delegacją. Przywoływane fragmenty w pana książce.
Tak, z delegacją Czerwonego Krzyża i zobaczył nad tymi rowami rozkopanymi śmieci, walające się resztki jakichś listów, zdjęć, pieniędzy, tego, z czym pochowano polskich oficerów. Rzeczy rzeczywiście dla nich najdroższych, prawda? Bo to też jest charakterystyczne.
Oni tam już jechali
z relikwiami, prawda? Tylko z tymi najważniejszymi listami, tylko z tymi zdjęciami swoich absolutnie najbliższych. I to też jest charakterystyczne, że kiedy odzyskujemy w powieści o odzyskaniu niepodległości 18 roku w generale Barczu, pojawia się ta fraza, znowu to samo.
Radość z odzyskanego śmietnika.
Dlaczego śmietnika, prawda? Tak. Dlaczego znowu to słowo, dlaczego znowu to miejsce, no nie?
No są jakieś archetypy narodowe.
Nic lepiej, nie ma takiego miejsca, o którym by można powiedzieć, że tu jest nic. Tak, patrzcie, tutaj konkretnie jest nic. Czy takiego, w którym jakby jest mnóstwo rzeczy, jest mnóstwo jakby dotykalnych, podatnych na to, żeby je zważyć i tak dalej, ale jednak to jest nic. To jest stan jakby absolutnego unicestwienia. I to, że właśnie to się pojawia, ten obraz powtarza się w naszej historii, on się powtarza nieprzypadkowo, prawda? Ponieważ on doskonale reprezentuje to doświadczenie, z którym my żyjemy od 300 lat, prawda? Unicestwienia nas samych. Słowo rozbiory też źle pobrzmiewa w naszych uszach, ponieważ to nie było rozszarpanie. To było rozszarpanie, tak. Prawda? Słowo rozbiór wtedy brzmiało inaczej niż wtedy. Mhm. To wtedy chodziło o rozbiór zwierząt tucznych, tak. Podzielenie ich na różne części ciała.
W szlachtuzie, tak.
Tak, tak, tak. Więc to jest bardziej masarskie słowo z porządku masarskiego niż jakiegoś galanteryjnego.
Tak, no nie? Tak. Właśnie ciekawe, bo jeżeli mamy do czynienia z takim właśnie, z taką ziemią jałową, prawda, z taką kloaką właśnie, z takim miejscem nic. Jeszcze na dodatek my się na to godzimy, bo ta formuła nic to wzięta z Wołodyjowskiego, prawda, to jest zgoda na to, prawda, nic to, czyli my jakby z całym dobrodziejstwem inwentarza wchłaniamy w siebie ten śmietnik, prawda. I pan to pokazuje w pewnym momencie na przykładzie brata Alberta, co jest takim dla mnie jednym z kluczowych w ogóle tutaj esejów w tej książce. Mianowicie brat Albert też w pewnym momencie przechodzi taką przemianę i widzi w okolicach Stradomia, prawda? Za Brzezie, tak to się nazywało?
Chyba tak.
Tak, to jest takie miejsce... Takiej miejskiej kloaki, stary nurt Wisły tamtędy płynął, prawda? Mm-hmm. Potem zostało z tego takie śmietnisko, taki kanał, prawda? I w tym kanale mieszkali ludzie, właśnie ludzie skazani na to nic to.
Tak,
i on
tak.
Ku tym ludziom wyszedł, prawda? Ale z czym wyszedł? Z wiarą, prawda?
Tak, brat Albert jest bardzo ważną postacią w tej książce, dlatego że w jego życiu, w jego biografii są dwa unicestwienia. U niego jest to unicestwienie patriotyczne, bo on był się żławem śmierci w czasie powstania styczniowego.
Z krzyżem białym.
Tak, czyli ślubował, że że umrze albo zwycięży, prawda? Już kilka i było w jego życiu kilka dni, to kiedy był przekonany, że rzeczywiście umrze, łącznie z tym momentem, kiedy ostatecznie stracił tylko nogę.
Po prostu
i to. I ta stracona noga uratowała jego życie.
To też się rymuje z Lametriem, prawda? Który mówił, on był też lekarzem, prawda? Który odcinał kończyny i metafora odcinania kończyn była też metaforą Polski, rozbieranej, prawda, przez zaborców.
Tak, dlatego Lametriego bardzo lubił Fryderyk Wielki, który przygarnął go na swój dwór, bo oni podobnie myśleli o rzeczywistości.
Tak, tak. I ten mu jeszcze ludzkim... dostarczał metafor jeszcze.
Tak, 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 dokładnie. O ciele ludzkim i o ciele politycznym. Ale brat Albert po tym już, po powstaniu styczniowym, on tam ma wiele momentów swojej biografii, innych, wybitnym malarzem, wyjechał do bodajże w Monachium.
Tak.
Ale potem, jak już jest z powrotem w Krakowie, to którejś nocy wychodzi z pałacu pod Baranami przejść się i trafia tam rzeczywiście na te kanały, o których pan wspominał, które były...
Do tego serca ciemności.
Tak, w tamtym momencie były szczególnie znane, ponieważ chwilę wcześniej miał tam miejsce taki makabryczny przypadek, że kobieta zamordowała drugą kobietę własnym dzieckiem. Po prostu zatłukła ją swoim dzieckiem, ponieważ zajęła jej miejsce jakieś szczególnie ekskluzywne w tamtej rzeczywistości. I on postanawia zamieszkać z tymi ludźmi, prawda? Jakby zaopiekować się z nimi, stać się jednym z nich, jakby przejść to unicestwienie. Ale żeby przejść, przejść unicestwienie, nie zostając nihilistą.
Tak.
Znaczy trzeba mieć bardzo głęboko, i to jest moment, który łączy się z jego nawróceniem też takim religijnym, trzeba mieć przekonanie, że jest wszystko ponad mną, żebym o samym sobie mógł powiedzieć, że jestem niczym, prawda? Jakby tylko święty i nihilista może powiedzieć, że jestem niczym. Tylko, że święty ma nicość za sobą, prawda? Jakby już przezwyciężoną, a nihilista ma ją przed sobą i rzuca się w nią, prawda? Jakby brat Albert... I to jest jednocześnie ten moment, w którym on cały czas maluje, nie mogąc skończyć namalować obraz Ecce Homo, prawda? Jakby nie mogąc dorysować oczu Chrystusa. Już wszystko było gotowe, wszystko było namalowane, tylko tych oczu, które widziały tą nicość, która jest przed nimi, nicość, która jednocześnie zamienia się we wszystko. Zmienia się w zmartwychwstanie, w zbawienie, w odkupienie.
No i doszliśmy do kluczowej postaci, prawda? Bo pan wcześniej jeszcze mówi o, nawiązując do René Girarda, pisze pan nie tylko o koźle ofiarnym, ale także o tym mimetyzmie, prawda? Mm-hmm. Naśladownictwie pewnych form. I teraz tym wybawieniem z tego zaklętego kręgu kozła ofiarnego też jest naśladownictwo, tylko że naśladowanie Chrystusa, prawda?
Tak,
i to
tak.
Jest coś, co wyrywa z tego kręgu właśnie tej nicości, tego nihilizmu. I pan tak tę książkę zostawia w taki otwarty sposób, prawda? Pokazuje pan, że jest właśnie znak krzyża, Chrystus na krzyżu, jako ten, który pokonuje właśnie ten mit kozła ofiarnego. To jest coś, jakaś propozycja dla Polski. Co pan przez to rozumie?
No to
Polska kiedyś była przecież Chrystusem narodów.
Nie, no to jest ciekawe, że ta fraza Chrystus narodów nigdy nie pada. Ona nie pada z żadnego romantyka, ona jest potem powtarzana.
Dopowiadana zawsze.
Tak, tak, tak. Wkładana im w ustach. To jest tak, że Girard przekonuje, że mechanizm kozła ofiarnego został przezwyciężony na Kalwarii. Że jakby Chrystus umierając pokazuje wszystkim, że ten, który jest obciążany winami przez całą wspólnotę, tak naprawdę jest niewinny. Bo on był absolutnie niewinny, więc on w jakiś sposób swoją niewinnością zaraża tych mniej winnych, prawda? Tych wszystkich skazywanych, te wszystkie ofiary rozszarpywane przez tłum, tych wszystkich samotnych stojących przed tłumami, tych wszystkich kamienowanych, krzyżowanych i tak dalej, prawda? Czyli podważa cały porządek oparty na przemocy, podważa cały porządek oparty na odprowadzaniu win poprzez ich przyklejanie, wrzucanie na
zresztą podobną postacią jest Hiob biblijny, prawda? Który też tej winy na siebie nie przyjmuje, prawda?
Tak, tak, tak. I ta rzeczywistość Kalwarii, rzeczywistość przezwyciężająca mechanizm ofiarnego pozostała z nami, została nam zostawiona w rytuale mszy. Mhm, msza jest takim stałym przypomnieniem i stałym odwróceniem tamtego mechanizmu, bo jak wspólnota, która przychodzi oczyścić się z winy, zbiera się wokół kozła ofiarnego, to obciąża swoimi winami jego. Mhm. Tak? A na mszy dokonuje się coś dokładnie przeciwnego. Wspólnota zbiera się wokół tego, o którym wie, że jest niewinny i wyznaje własne winy.
Ja panu zadam takie może prowokacyjne trochę pytanie, bo do tej pory pan no, nawet się żachnął w pewnym momencie, powiedział pan, że pan trochę stroni od metafizyki, prawda? Pan lubi ten dotykalny konkret. A no, końcówka tej książki jest absolutnie metafizyczna, prawda? Czy pan widzi w tej rzeczywistości i tej propozycji, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, propozycji wyrwania się z tej polskości obarczonej tym mitem kozła ofiarnego, czy pan widzi tu jakiś konkret w sensie mszy świętej, Chrystusa?
Tak. To jest tam opisane. To znaczy, nie widzę innego wyjścia. To nie jest tak, że akurat to sobie wybrałem. Nie widzę logicznie innego wyjścia, czy w tym obszarze znaczenia.
Ale jak pan to widzi politycznie, geopolitycznie, intronizacja Chrystusa Króla? Przepraszam, bagatelizuję i spłaszczam problem.
Nie. To już byłyby się powstać inne książki, dużo dłuższe i przez innych ludzi napisane. Ja po prostu chciałem na koniec pokazać, że nie widzę innego rozwiązania. Znaczy pokazać, że nie zostawiać czytelników bez rozwiązania i pokazać, jaka jest jedyna możliwość, która mi się jawi. Prawda?
Ale pan to trochę tak napisał, jak Dostojewski Zbrodnie i kary, bo Dostojewski planował później, prawda, no, wyrwać się z tego kręgu mordu i prawda, miało być odpokutowanie, prawda? A pan widzi jakąś swoją własną książkę na ten temat kolejną?
Mam nadzieję. Mam nadzieję, tak. Ale opowiadać o rzeczach, których się jeszcze nie napisało, jest samobójstwem. Więc...
To może zostawmy na tym etapie tę naszą dyskusję i bardzo chętnie bym do niej powrócił, jeżeli pan pozwoli, po kolejnej pana książce, na którą z wielkim utęsknieniem czekam. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jan Maciejewski, autor fenomenalnej książki Nic to, dlaczego historia Polski musi się powtarzać. Wydaje mi się, że należałoby powtarzać lekturę tej książki.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko.
Dziękuję.